Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. W studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Francja przed nami. Tak to mamy w zwyczaju, że oczywiście Francja po II wojnie światowej i motoryzacja, żeby nie było, że będziemy tutaj w ogóle o Francji.
Marsjanki śpiewać.
Tak, na przykład. Albo mówić jak Francuzi wtedy żyli, choć ta motoryzacja przecież miała jakiś tam wpływ na to życie. I taka już tradycja, że najpierw troszeczkę tak skrótowo o tym, jak wyglądał ten rynek motoryzacyjny na przełomie wojny, końca wojny i później tych wczesnych lat powojennych. No, jak wiemy, no Francja próbowała coś tam w wojnie robić.
No jest to dla Francuzów temat dość śliski. No, tak. My jako rzetelnie chcemy przedstawić całą historię motoryzacji, więc o tym też musimy powiedzieć. No. Jak państwo wiecie, najbardziej śliski temat jest sprawa Louis Renault, który... Wielce zasłużony człowiek dla motoryzacji, człowiek z doskonałymi pomysłami, aczkolwiek troszeczkę inaczej podchodzący do motoryzacji niż na przykład André Citroën. Człowiek, który no, skończył źle, bo skończył w więzieniu i w więzieniu umarł. Został oskarżony o kolaborację.
Z nazistami.
Z nazistami i coś w tym musiało być. Spróbuję tak pokrótce powiedzieć, jak to wyglądało, o co tutaj chodziło. Otóż Renault rzeczywiście był zafascynowany w pewnym sensie, tak jak i Henry Ford, o czym mówiliśmy, prawda? Hitlerem, zafascynowany tą postacią, jeździł do Niemiec, z tym, że jeżeli państwo przeczytacie, a w wielu źródłach, w tym z tych najbardziej chyba przez Polaków ukochanym źródle jest wszędzie ponapisywane, że on pojechał do Niemiec i tam zafascynowany Volkswagenem Garbusem zaprojektował Renault 4CV.
Czyli francuskiego Garbusa.
Tak, czyli francuskiego Garbusa. Jest to kompletna bzdura, to jest nieprawda. Co prawda faktem jest, że w tym czasie już zaczynano myśleć w Renault o takim samochodzie, ale na pewno nie myślał o tym Louis Renault, który był przeciwnikiem takich samochodów. Postawmy sprawę jasno. Louis Renault wolał samochody większe, przyzwoite, wygodniejsze, czyli nie miał takich tendencji jak na przykład Henry Ford albo André Citroën.
Tak.
On wolał samochody lepsze, troszeczkę droższe. Nie pasjonowało go zrobienie samochodu dla ludu. Także jeżeli on pojechał do Niemiec, a pojechał, to większy wpływ ta wizyta w Niemczech miała na współpracę Renault z Niemcami, a nie na produkcję małych samochodów. No i co? Rok 1940, wojna wywołana, wypowiedziana w 1939, w 1940 roku zaczyna się ta wojna, trwa bardzo krótko, Francja kapituluje i Francja jest pod butem Niemców. Samochody Renault jeszcze przez jakiś czas są produkowane, chociaż znacznie mniej, ale przede wszystkim produkuje się czołgi.
No tak.
Zakończyła się wojna.
Zresztą też podczas pierwszej wojny światowej.
Tak, Renault współpracował, Renault produkuje. Renault już się starzeje, bo on już wtedy miał 60 parę lat. Był bardzo, pod koniec życia, bardzo kłótliwy, bardzo wulgarny podobno w ogóle był. Ale ludzie, skończyła się wojna i ludzie pamiętają. Ludzie pamiętają fascynację z Hitlerem. Przecież Renault powiedział Hitlerowi, że wojna gospodarcza między Francją a Niemcami miałaby jedynie korzyści dla Ameryki i dla Anglii. To już samo z siebie się rozumiało, jaki był stosunek Niemca, Renault do Niemców. Dalej, podziwiał Renault Mussoliniego, mówił o nim godny podziwu przywódca. Przed wojną ograniczył dostawy dla wojska francuskiego, a po 1940 roku znacznie je zwiększył dla Niemców. Mhm. A tłumaczył się przed wojną, że nie jest w stanie fizycznie wyprodukować takich i takich.
No bo dla Francuzów fizycznie nie był, dla Niemców
tak.
był.
Co zresztą ciekawe, że w 1943 roku alianci zbombardowali zakłady, gdzie produkował Renault sprzęt dla Niemców.
Dla Niemców.
A Renault z takim zapałem kazał odbudowywać te zakłady, że Gauleiter, Saukel, to był pełnomocnik do spraw robotników przymusowych, napisał pisemny podziw do Kancelarii Rzeszy. Więc tutaj ten Renault pracował z jakimś animuszem. Tysięczny czołg oddany w ręce Niemców, wyprodukowany w Renault, był oddawany z wielką pompą. Louis Renault się na to godził. Więc to są rzeczy, które go absolutnie obciążały. Zdecydowanie obciążały. Ale no w ogóle rozporządzenie w Journal Officier, które było opublikowane i podpisane przez de Gaulle, co najważniejsze, zarzuciło konkretnie. Kierownictwo Renault dostarczyło policji Vichy i Gestapo wielu opornych pracowników i niektórzy z nich byli rozstrzelani, a inni zginęli w obozach. Poza tym, jeszcze jedna rzecz, Renault wspierał finansowo Leka Gul. To jest ważne, Leka Gul to była profaszystowska organizacja. I Renault ich wspierał, dawał im pieniądze.
Francuska.
Tak, francuska. Co ciekawe, jako ciekawostkę państwu powiem, każdy Francuz wie, czym było Le Cagoule. My Polacy tak nie znamy historii Francji. Tam między innymi była tak zwana Service G, czyli taka sekcja, której patronował z kolei Michelin, bo Michelin też współpracował z Niemcami, ale Michelina nie oskarżono w ogóle, braci Michelin.
Może trochę ciszej siedział.
Pierre Michelin, syn szefa, zabił się samochodem w 1937 roku, tam były jakieś kompromitujące dowody współpracy i potem już nie było żadnych innych dowodów na współpracy w okresie międzywojennym, w okresie wojny. Nie wiem, jak to dokładnie było. W każdym bądź razie ta organizacja Le Cagoule, którą zna każdy Francuz i na czym polega ciekawostka? Ciekawostka polega na tym, że co znaczy Le Cagoule po francusku? To znaczy kaptur. I teraz mamy Renault Captura.
No tak.
Tylko, że dla Francuza Captur to nie oznacza nic innego, tylko jakieś takie słowo Captur, ale nie oznacza konkretnie Captura, prawda? Tego, co w języku francuskim oznacza Le Cagoule. Zresztą Renault Captur miał się pisać przez K, tylko, że specjaliści w każdym firmie zatrudniani są specjaliści od języków i tutaj zobaczono, że w języku polskim Captur przez K się pisze, to już coś oznacza, wobec tego zrobiono przez C. Do Rosji idą przez K pisane, one trochę większe.
Miło z ich strony, że
ze względu na Polskę zmienili literkę K na C, natomiast te, które idą do Rosji, te większe troszeczkę Renault Captur, to one są pisane przez K.
Czyli Louis Renault, można powiedzieć, że ma krew na rękach.
Tak, można powiedzieć. Z tym, że teraz jeszcze jakiś proces był kilka lat temu, chcieli go tam, rodzina Renault chciała go oczyścić, bo są pewne rzeczy, które troszeczkę wybielają go, a przynajmniej łagodzą. Chodzi o to, że widzi pan, panie Krzysztofie, Renault tak praktycznie nie miał spadkobierców za bardzo, miał taki, ale bezpośrednich nie miał, nie bardzo, a przynajmniej nie wyznaczył ich, kto będzie po nim prowadził firmę. I tu był łakomy kąsek dla De Gaulle'a po prostu i dla gaullistów i dla w ogóle Francji znacjonalizować tę firmę. Przecież to były potężne pieniądze. I trzeba to było, ale żeby znacjonalizować, no to trzeba było znaleźć jakąś winę, bo nie można tak po prostu zabrać. To nie był komunizm, że u nas to poszło lekko, łatwo i przyjemnie, prawda? Ale tam jednak to była demokracja. I nie dało się tak po prostu znacjonalizować. Trzeba było powiedzieć, że Renault był B, był niedobry. Tak. I dlatego...
No ale tak było.
Tylko, że tak było. Ale bazując właśnie na tym fakcie, że to mogło być spowodowane chęcią znacjonalizowania, rodzina wytoczyła proces i ten proces przegrała ta rodzina. Wobec tego firma Renault nie musiała...
A inaczej by było z tą nacjonalizacją firmy Renault, gdyby Louis Renault jasno wskazał tego następcę swojego?
Myślę, że tak. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, no bo wtedy byłaby... Zwróćmy uwagę, że... Nie tylko Renault, Peugeot współpracował, Michelin współpracował, a oskarżonych zostało dwóch, Renault i Berliet, Mariusz Berliet. Berliet, firma, która produkowała potem autobusy, teraz nieistniejąca firma, ale te u nas Berliety, co jeździły. Więc więzienie było dla Renault i właśnie dla Berlieta. Natomiast ani Peugeot, ani Michelin, nikt tam nie odpowiadał. No w Peugeot to była inna dyrekcja, nie nazwisko Peugeot, ale mówię o samej firmie, a oni też współpracowali z Niemcami. Więc tutaj tu jest takie nie do końca...
Znaczy pytanie, kto nie współpracował z Niemcami, czy też nie musiał?
Właśnie. Każdy współpracował, tylko pytanie, kto w jakim stopniu
kto chciał,
musiał.
Tak.
Kto w jakim stopniu musiał współpracować, bo Alfa Romeo współpracowało, Fiat współpracował, Włochy to jest zły przykład akurat, bo to było państwo faszystowskie. Ale różne firmy u nas w Warszawie też różne zakłady były, które później produkowały dla Niemców, prawda? Natomiast były zakłady, które dobrowolnie Siemens chociażby.
I właśnie
prawda?
W jaki sposób się tym chwaliło, że współpracowało z nazistami.
Tak, no tak czy inaczej mówi się, że po prostu gauliści chcieli zarobić. Chcieli mieć jakieś i stąd to się to wszystko wzięło.
No dobrze, ale to jest kwestia historyczna i możemy teraz trochę pogdybać. Czy gdyby Francuzi nie znacjonalizowali Renault, to w tych pierwszym okresie powojennym Renault miałoby lepiej, gorzej?
Zdecydowanie gorzej.
No właśnie.
To miał ogromny wpływ. Nie Renault dostało tutaj w kość, tylko Citroën dostał straszliwie w kość.
Właśnie.
Będziemy sobie
czyli
mówili chyba w następnym odcinku o Citroënie.
Tak.
Citroën 2CV, o którym państwu będę mówił w następnym odcinku, miał szalenie trudne początki. Miał niezwykle nieprzychylną prasę. Tu był pewien trend. Nie wierzmy w to, że prasa jest, proszę państwa, obiektywna. Nie oszukujmy się, nie była, nie jest i nie będzie. Tak więc tutaj w tym przypadku wszystko było, popychało Renault, po prostu popychano go zwyczajnie. I dlatego ten 4CV, który skądinąd był bardzo dobrym samochodem, ale oczywiście legendy pojawiły się, że to Renault go wymyślił. Nie, proszę Państwa, nie Renault, nie Louis Renault go wymyślił, ale ten 4CV na początku, jak zaczął być produkowany, no to rzeczywiście miał poparcie całego rządu, poparcie państwa i rzeczywiście radził sobie doskonale. No właśnie, przechodzimy chyba do tego samochodu.
Tak, przechodzimy do samochodu 45 rok, tylko tak, żeby historycznie to zostało upaństwowione, właśnie fabryka, czy też w ogóle cała firma Renault, oczywiście dekretem przez ówczesnego władcę francuskiego Charlesa de Gaulle'a. I zaczyna się ten okres już państwowości, tak, Renault państwowości. I produkcji.
Chociaż projekty samochodu Renault, tego małego Renault, zaczęły się już pod koniec lat 30., ale właśnie nie Louis Renault. Mało tego, on nie tylko nie wymyślił tego samochodu, on nie tylko nie brał udziału w projektowaniu tego samochodu, on nawet nie wiedział o tym samochodzie. To było w tajemnicy przed nim robione. To jest najciekawsze. To robili dwaj pracownicy, którzy byli najważniejszymi osobami w firmie poza Renault, do których Renault miał zaufania. W tej chwili nie pamiętam, jakie było ich nazwisko. Picard chyba i Ser, ale nie jestem pewien.
Ale to oni już w tym czasie współpracowali z rządem?
Nie, absolutnie. Oddzielnie, nie. Oni nawet nie wiedzieli, że kiedykolwiek Renault w ogóle będzie państwowy. Nie, oni po prostu wiedzieli, że jest taka potrzeba, trzeba taki samochód zrobić.
Jasne.
I zaprojektowali ten samochód, który był samochodem na początku dość prymitywnym. Bo tak, Renault preferował oczywiście drogie auta, tak, miał co prawda taki niewielki samochód, produkował Jives Quatre, który powstał z racji kryzysu, nie dlatego, że Renault lubił małe samochody, tylko z racji kryzysu. Zresztą te Jives Quatre miało pozwolenie na produkcję w czasie II wojny światowej, Niemcy pozwolili na niewielkie sztuki. Natomiast właśnie ci dwaj inżynierowie, Picard i Ser, którzy byli w ruchu oporu, co też ważne, należy o tym powiedzieć, zbudowali na początku okupacji bez wiedzy Louis Renault prototyp, który nazwali 106E. Ponieważ nie dało tak się po prostu zbudować bez wiedzy. No w końcu on to widział, że coś tam jest robione, więc oni wmawiali, ale on już starszy człowiek, Renault był, to może i uwierzył, że oni testują silniki do tego, nowy silnik do tego Jives Quatre, do tego modelu Jives Quatre. No silnik rzeczywiście był gotowy w grudniu 1942 roku. Bardzo leciutki ten silniczek. Na pewno nie sugerowali się tutaj Volkswagenem Garbusem, na pewno nie. Chociaż pokazali Porsche'emu później po wojnie ten silnik. No i zaczęto robić potajemne próby. W styczniu 1943 roku, kiedy Francja była pod okupacją niemiecką, pierwsza wersja Renault 4CV wyjechała na drogi po to, żeby sprawdzić. Okazało się, że samochód sobie doskonale radził, osiągał prędkość 80 tam parę kilometrów na godzinę, podjeżdżał bardzo ostro na czwartym biegu, pokonywał 15 stopni, co jest dość dużo. No, ale próby musiały być wstrzymane, dlatego że Niemcy gdzieś zauważyli, że wokół fabryki kręci się jakiś zielony auto, taki mały skrabek, i zaczęli pytać, co to jest. Zaczęło ich to interesować. No więc powiedziano tam, że to jakieś próby są tego silnika, też to tam zamulone, ale że już więcej nie, że nie ma takiej potrzeby. Co zrobili? Przemalowali ten prototyp z zielonego na czarny i dalej jeździli, tylko że już w nocy. Okazało się, że w nocy też się dobrze sprawował samochód. I wreszcie wiosną 43 roku, bo to co mówię było w styczniu 43 roku, wiosną 43 roku pokazano Louisowi ten samochód, który zresztą Louis Renault powiedział, że nic ciekawego, że ten samochód
nie ma... Ale ma coś z Garbusa przecież.
Wie pan, no nie do końca, no inaczej jest cała konstrukcja. Może z zewnątrz trochę ma.
No ale... z zewnątrz tak.
Z zewnątrz ma... No bo wszystkie samochody tak musiały... Co nam powoduje, że dużo jest miejsca w środku? Jeżeli mamy kulistą obłą karoserię, bo jak będzie kanciasta, no to tego miejsca nie będzie więcej. Jasne. No więc te samochody obydwa miały taką samą. Zresztą podobno Renault 4CV miał współczynnik oporu CX 0,38, że nie był mierzony w 1947 czy 8 roku, bo wtedy jeszcze nie było takich tuneli aerodynamicznych. Podobno zmierzono go w latach 80. i ten współczynnik wyniósł 0,38. Chwalą się tym Francuzi. Mi się nie do końca chce w to wierzyć, bo współczynnik oporu powietrza zrobić mały jest trudniej w małych samochodach. Im większy samochód albo pojazd, to ma łatwiej zrobić niski współczynnik oporu. Samolot na przykład ma 0,2 mniej więcej, chociaż taki potężny jest, prawda? A im mniejszy samochód, to jest trudniej. I tutaj 0,38, ale może rzeczywiście tak było. Tak, pokazano samochód Louisowi Renault, potem zaczęto model drugi potajemnie robić, krążyć nim, jeździć tym modelem, zrobiono kilka tysięcy kilometrów, a potem przyszło wyzwolenie Francji, 44 rok, wyzwolenie Paryża i Francji i I co się okazuje, że już praktycznie był gotowy trzeci model, trzeci prototyp i tym razem czterodrzwiowy, bo poprzednie prototypy były dwudrzwiowe. Mm-hmm. I ten czterodrzwiowy prototyp stwierdzono, że pójdzie do produkcji. I tutaj miał Renault to poparcie, z tym, że nie bardzo mogli wrzucić go do produkcji, bo fabryki były zbombardowane.
No tak.
Alianci to zbombardowali. No tak. Alianci jak bombardowali Francję, no to też nie wiedzieli, bombardowali to, co... Nie chcieli zabijać ludności cywilnej, tylko bombardowali te punkty, gdzie była produkcja na rzecz Niemiec. To chyba logiczne, prawda? I fabryki Renault, które miały olbrzymią produkcję na rzecz Niemiec, zostały masowo zbombardowane. Tak więc w 1948 roku, w 1947 roku zrobiono tylko 300 sztuk kulki masła, bo to tak popularnie mówiono, kulka masła. Dlaczego kulka masła? Dlatego, że jak go produkowano na początku, to Renault nie miało farby do tego samochodu w ogóle. Mieli farby pojazdów, które były, miały czołgów, które miały być eksportowane dla Afrika Korps. Kampania afrykańska za szybko się skończyła i zostało w Renault mnóstwo tej farby. I z tą farbą nie wiedzieli, co zrobić, to
więc
wykonali.
Kulka i ta barwa tych czołgów.
Tak, dlatego
taka...
kulka masła. No więc barwa tych czołgów, taka maślana.
Żółtawa,
jest. Taka maślana jest, stąd ta nazwa kulka masła. No więc te samochody malowane w takim kolorze, 300 sztuk powstało w 1947 roku, natomiast w 1948 roku tam już robiono ich 15 dziennie, to już jest trochę więcej, a w 1950 roku już ponad 300 sztuk dziennie robiono, z tym, że nadal trzeba było około roku czekać. Także na ten samochód się czekało. Ten samochód się cieszył ogromnym powodzeniem. Dlaczego? Dlatego, że Francja była dość uboga po II wojnie światowej, ale jednak samochód, jeżeli jest prawie, że w cenie dobrego motocykla, no to na to jeszcze Francuzów wielu było stać i Francuzi chcieli, nie było ich stać na duże samochody, na przykład Citroën BL11, prawda, ten samochód, o którym będziemy sobie mówili, nie miał takiego powodzenia bezpośrednio po wojnie. Policja go chciała, służby jakieś go chciały, ale osoby prywatne niekoniecznie. Natomiast te małe samochodziki cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo Francuzi zwyczajnie nie mieli pieniędzy, potrzebowali małego samochodu. I ten mały samochód Renault 4CV im bardzo odpowiadał i było bardzo dużo chętnych na ten niewielki samochodzik. I teraz może ja jeszcze wytłumaczę skąd, bo tak używamy tego określenia 2CV, 4CV, tak. Skąd to się bierze, dlatego że nie wszyscy Państwo wiecie, jest to francuskie określenie, po francusku CV, czyli koń podatkowy. Koń po francusku to szawal chyba, ale podatkowy to nie wiem, jak jest po francusku.
Pewnie coś na V.
Pewno coś na V. 4 lata się francuskiego uczyłem, ale nie pamiętam, tego się akurat nie nauczyłem. No w każdym razie te konie podatkowe, we Francji było tak, że podatek od samochodu płaciło się od pojemności silnika. Mhm. I ten jeden kon podatkowy to nie była w ogóle moc. To nie miało nic wspólnego z mocą silnika.
Tylko określenie kwoty.
Na początku było to 190 cm sześciennych. Po prostu. Jeżeli samochód miał do 380 cm sześciennych, to miał dwa konie podatkowe. Czyli ten Citroën 2CV, on miał silnik 375 cm, czyli się mieścił w tych 2CV.
A 4CV to już były te mocniejsze.
O, proszę pana, były i 40CV, bo samochody 8-litrowe, a były takie samochody w okresie międzywojennym, to było 40CV. Dzisiaj, gdybyście państwo kupowali najtańszą wersję Renault Clio na przykład, to byście mieli samochód 5CV. Gdybyście kupowali najtańszą wersję, najmniejszą wersję Laguny, to byście mieli samochód 7CV. Natomiast Renault miało 4CV, bo tam był silnik o pojemności 747 cm sześciennych. I to po prostu ten podatek mnożyło się przez 4. A właściwie 2CV i 4CV były zarezerwowane tylko dla motocykli w okresie międzywojennym. Bo samochodów takich zwyczajnie nie produkowano. Więc 2CV, 4CV te określenia były dla motocykli, a określano je w ten sposób, żeby klient od razu na dzień dobry nie musiał sobie przeliczać, ile będzie musiał za niego zapłacić podatku. Bo ten podatek w stosunku do ceny samochodu był dość wysoki wówczas.
No tak.
Zresztą, tak prawdę powiedziawszy, dzisiaj też coś takiego mamy. Na przykład Kia na rynek niemiecki wpuściła samochód, najpierw były Cidy, na początku, około tam 2008-2007 roku, które to Cidy przy pojemności 1.4 miały silnik 114 koni mechanicznych. A zaraz po nich weszła Kia Venga, gdzie miała identyczny silnik, tylko obniżoną moc. A nic nie traciła na parametrach, na osiągach, bo miała tylko 90 koni, a nie 114 koni. Wydawałoby się 24 koni mniej, czyli znacznie słabszy silnik. Nie, ten silnik nie był wcale słabszy, dlatego że te górne warstwy koni są to tak zwane papierowe konie mechaniczne, które nie pokrywają się z momentem,
z mocą,
newtonometrem.
Tak, czyli prawda? Z elastyką.
Tak jest, więc jeżeli to się nie pokrywa, to te konie nic nie dają. Wobec tego przyspieszenia właściwie i prędkości ta Kia Venga miała takie same jak Kia Ceed, mimo że silnik nie przekraczał 90 koni mechanicznych i dlatego też wiele samochodów, bo w Niemczech w ten sposób nadal się zdaje się liczy, chociaż nie wiem, czy teraz się nie zmieniło, właśnie ma silnik 88 koni, 89 do 90 koni mechanicznych, bo jest inny podatek. Natomiast we Francji właśnie to było od pojemności i stąd takie właśnie oznaczenia.
A to bardzo ciekawe. Nie wiedziałem o tym, że to właśnie w ten sposób było oznaczone. W zależności od kwoty opodatkowania tak nazywał się model samochodu.
Panie Krzysztofie, wszędzie rządzą pieniądze. Wszędzie rządzą pieniądze i nawet tutaj w pojemnościach silników.
No, to mnie przekonuje.
Tak jak niestety, w mocy silników.
To mnie przekonuje. Niewątpliwie 4CV samochód, no można powiedzieć, znowu to jest ten, który trochę zrewolucjonizował podejście do motoryzacji, tylko że tym razem we Francji.
Zmotoryzował Francję. Tak? No, bardziej chyba 2CV jest jednak znany troszeczkę bardziej. Okay. Dlaczego? Dlatego, że 2CV to proste, były dłużej produkowane. Citroen strasznie się przykleił do tego samochodu i produkował go chyba do 90 roku, nie pamiętam dokładnie, 89 czy 90, sprawdzę za tydzień Państwu powiem. Natomiast Renault 4CV był produkowany do 61 roku. Mm-hmm. Trzeba przyznać, że firma Renault do dnia dzisiejszego jest producentem bardzo często zmieniającym swoje samochody, bądź liftingującym swoje samochody. Najlepszy przykład jest dwa dosyć udane samochody, które pojawiły się pod sam koniec XX wieku. Zwróćcie Państwo uwagę, Peugeot 206 i Renault Clio drugiej generacji. To były dwa rywale na śmierć i życie. Renault Clio drugiej generacji miał dwa liftingi w czasie, kiedy Peugeot nie miał żadnego liftingu. Peugeot 206 był cały czas dopiero do Peugeota Plus, cały czas produkowany dokładnie taki sam. To był jeden z ostatnich samochodów w Europie produkowany z rowkowanymi szybami i szkłami od reflektorów z przodu, kiedy Clio już dawno miał gładkie, tak jak dzisiaj wszystkie samochody mają gładkie szyby. Renault Peugeot 206 był na przykład z roku 2005 i miał rowkowane szyby, co dzisiaj to jest, co wtedy już to było ewenementem. To tylko chyba Seicento i Peugeot 206 takie szyby miał. I w Rosji jeszcze takie samochody były produkowane. A Renault zmieniał cały czas te modele i tak samo było bezpośrednio po wojnie. Starali się dosyć często zmieniać modele, a przynajmniej je liftingować. I po prostu uznali, że w 61 roku samochód, który miał korzenie przed wojną, już nie nadaje się do produkcji. Trzeba go czymś zasobić. Pojawił się Renault Ami, prawda? Też taki popularny samochodzik. Natomiast Citroen uważał, że skoro jest dobry, skoro się sprzedaje, to będziemy z tym chrustem jechali, dokąd się będzie sprzedawał.
No tak, ale o Citroenie to w następnej
części. I dlatego wyprodukowali ich dużo. Tak. I stąd dzisiaj my mówimy, że Citroen zmotoryzował Francję, ale tak naprawdę chyba bardziej zmotoryzował Renault, bo na początku tych Renault 4CV więcej sprzedawano, tylko one po 61 roku wykruszały się zwyczajnie i było ich coraz mniej. A od 61 do 90 roku to jest 30 lat prawie i przez te 30 lat 2CV jeszcze cały czas był produkowany i te, które dzisiaj widzimy, to są przeważnie te nowsze, bo te starsze wyginęły. I stąd takie pojęcie, że Citroen 2CV jest bardziej popularny od Renault 4. Ale tak naprawdę Renault 4 był popularny, nie tylko, panie Krzysztofie, jeszcze na koniec tylko powiem, popularny był również w Japonii. Tak, dlatego, że Japończycy, zanim rozpoczęli i zawojowali Europę swoją motoryzacją, zanim zaleli rynek amerykański swoją motoryzacją, to najpierw ciągnęli troszeczkę z Europy. I w Japonii pojawił się samochód Hino, nie wiem jak go czytać, pisze się Hino przez samocha po prostu. I to było nic innego jak Renault 4CV, który był produkowany w Japonii. Zresztą Renault do dzisiaj współpracuje z Japonią, bo chyba z Nissanem Renault współpracuje. Mhm. Tak więc ta współpraca już miała miejsce bezpośrednio po II wojnie światowej. I jeszcze dwa zdania pan mi pozwoli powiedzieć, bo tak, już nie było tego koloru masła.
Masła.
Bo już był tak zwany kolor krem, kolor szary, kolor czarny, zielony, niebieski, dwa odcienie niebieskiego były. Samochód nie miał jakichś tam szalonych przyspieszeń, bo do 80 na godzinę przyspieszał w 32 sekundy. Ale za to miał bardzo różne ciekawe rzeczy. Na przykład chłodnica znajdowała się między tylnym siedzeniem a silnikiem. Niezwykłym miejscu.
Ale gdzie to? A wlot był
między oparciem tylnego. A gdzie był wlot? Jak państwo się przyjrzycie na samochód, to nad kolami przednich kół. Tylnych kół. Tak. One są takie, tak jak Volkswagenie, takie rzeźbione jeszcze te naskola, bo wtedy nie było z boku płaskich samochodów. One miały jeszcze te takie wystające elementy. I tam są wloty do chłodnicy. No, dosyć sprytnie to pomyślane. Tak, z tyłu, nad kolami tylnych kół. Tak więc tutaj sobie tak poradzili. Dalej miał przy desce rozdzielczej, i to jest ciekawe, proszę państwa, miał tak zwaną gałkę wielofunkcyjną. I teraz wiemy, skąd ci Francuzi mają takie upodobania, żeby wszystko zmieścić w jednej gałce. Bo te samochody francuskie to mają 100 tysięcy rzeczy tylko w jednej gałce. Kombinują tak, że człowiek nie może tego spamiętać. No więc właśnie Renault już pierwsze takie gałki wielofunkcyjne, które można było wszystko robić. I wycieraczki, nie wycieraczki obsługiwać, i światła przełączać, i kierunkowskazy. To wszystko było w jednej gałce. I taką gałkę pierwszą właśnie miał te modele Renault 4CV. Miał dalej jeszcze jedna ważna rzecz. To był samochód pierwszy, który tak masowo eksportowano do Stanów Zjednoczonych.
No właśnie, tak, tak. To znaczy przynajmniej z Francji.
Tak.
Czy w ogóle w Europie tak masowo?
Znaczy nie rozumiem, jak z Francji. Do Francji, do Stanów Zjednoczonych.
No tak, ale na tle europejskim?
W Europie też go jeździły, po Europie tak. Ale Amerykanie, co jest zadziwiające, przecież Amerykanie nie lubili dużych samochodów, ale właśnie tego 4CV może na bazie Volkswagena stwierdzili, że skoro
czyli
Volkswagen
coś
taki
jednak
fajny
tak,
jest...
takie no, połączenie i powiązanie
może,
ma.
Tak, no nie pomyślałem, tutaj może ma pan rację. No ale miał ten samochód swoje wady też, tak prawdę powiedziawszy, dlatego że on był strasznie czuły na powiewy wiatru.
Ja powiem szczerze, że ja nie jestem fanem tego samochodu, jak i w ogóle niezbyt w motoryzacji francuskiej. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, ale tak jest, bo ja wiem, że francuskie samochody są wygodne, komfortowe, jeżeli chodzi, ale... No nie mają takiego czegoś w sobie.
Nie mają, wiem. Wiem, o co pan chodzi, ale ja też tak myślałem, jak byłem trochę młodszy. W tej chwili już tak jakoś wolę... Zawsze lubiłem twarde zawieszenia, prawda? Bo to fajnie, tak. Zakręty się
chociaż
bierze
no
i tak
właśnie,
dalej. A teraz wolę miękkie
zawieszenia.
Zawieszenia miękkie.
Coś mieli w sobie, no ale to Renault... A teraz tak patrzę, przyglądam się, to Renault takie zwyczajne.
Tak, wizualnie mi też się nie podobało. Wizualnie, bo
znaczy, było... to nie chodzi o to, że nie podoba.
Proszę państwa, Renault 4CV było nijakie. Po prostu. Nie miało ani ładne, ani brzydkie. Natomiast Citroen 2CV był potwornie brzydki, dzięki czemu był ładny. No bo jak coś jest tak brzydkie, że rzuca się w oczy, to już jest coś przynajmniej niezwykłego. I dlatego Citroen CV jest oryginalny. Tak, bardziej rzuca się w oczy, rzuca się w pamięć. No Renault, w środku tam było strasznie hałaśliwo. Ten samochód był potwornie hałasował. Do tego był niewygodny. Tam były bardzo duże wnęki kół przednich. On miał stosunkowo cofnięte, mały rozstaw osi i te wnęki kół przednich było tak, że właściwie tylko pasażer lewą nogę mógł wyprostować, prawe już nie mógł, bo mu wnęka koła przeszkadzała. Bo to
ale teoretycznie 4CV to był czteroosobowy samochód.
Tak, oczywiście, tak. No wtedy właściwie większość samochodów, Topolino był dwuosobowy tak. Z tych małych samochodów, ale tak to były zawsze samochody czteroosobowe.
No dobrze, bo faktycznie to głównym modelem Renault po tych pierwszych latach II wojny światowej, no to był ten 4CV. Później oczywiście pojawiały się ze względu na to, że no i to była znacjonalizowana marka, więc miała i pieniądze, i pewnego rodzaju reklamę rządową, więc dużo tych powojennych...
My mieliśmy współpracować z Renault przecież. Tak. My mieliśmy produkować zamiast Fiata 125P jakiś samochód francuski. Potem też myśleliśmy o Fiacie zamiast 126P. Mieliśmy produkować też jakiegoś Francuza małego, tylko że za każdym razem dochodziło do poważnych rozmów, ale potem rząd francuski wycofywał się z zabezpieczeń pokrycia pożyczki. Więc dlatego nie dawało się tego załatwić. A Włosi rząd bardzo prosocjalistyczny w tamtym czasie nam pomagał i dlatego z Fiatem łatwiej dochodziło do porozumienia. Jako ciekawostkę powiem państwu, że Renault miał 4CV, miał bardzo nisko opuszczone światła, przednie reflektory. To zresztą widać na zdjęciach, te światła są stosunkowo niskie. I to było niezgodne z homologacją. Ten samochód nie powinien otrzymać homologacji, bo miał za nisko snop świateł.
A kto decydował o tej homologacji?
No Ministerstwo Francuskie Przemysłu, Motoryzacji. Nie wiem, jakie tam ministerstwo. No jakiś tam urząd.
Należał Renault?
Właśnie, no tak, ale to jest analogiczne, proszę państwa, do sytuacji w Polsce, prawda, panie Krzysztofie, dlatego, że tak, tutaj dano to pozwolenie, uważając, że ten samochód nie będzie się w ogóle sprzedawał i że to pozwolenie będzie na pół roku, bo potem już tego samochodu nikt nie będzie chciał kupić. Okazało się, że te światła, one były na wysokości 56 cm, a powinny być na 60. Krótkotrwałe zwolnienie dano, ale okazało się, że trzeba było przedłużać, bo samochód się sprzedawał. U nas w Polsce była podobna sytuacja. Był samochód, który nigdzie w Europie nie dostał homologacji. Utico, a w Polsce dostał. Też z wiadomych względów.
Tak.
No. I Tico w Polsce były, jeździły, sprzedawane były, a w Europie Tico nie dostał homologacji.
Tak z obowiązku tylko powiemy, że inne modele mniej więcej w tym czasie, czyli do 56 roku, no to było jeszcze Colorale, które gdzieś tam było produkowane w 50 roku. Był specjalny model przeznaczony na na rynek amerykański.
Tak.
Sportowe wersje były,
tak,
był,
sportowe, tak. No, sportowe to miały na przykład dwa amortyzatory z tyłu, jakiś jeszcze dodatkowy obrotomierz, amperomierz, miały 30 parę koni mechanicznych, to już nie był ten malutki silniczek, jeździły z prędkością do 125 km na godzinę. Tak więc tutaj one chyba nawet udział brały w rajdzie Monte Carlo, ale nie jestem pewien, ta wersja sportowa. Były też wersje uproszczone, które z kolei miały siedzenia takie jak Citroen 2CV, też o tym sobie powiemy, czyli tak. Z metalowym szkieletem i z jednym tylko światłem z tyłu. To jest ciekawe, i bez kierunkowskazów, i bez zderzaków. Taki samochód jeździły.
Takie
i dostawały homologację, panie Krzysztofie.
No dostawały, kiedyś inaczej było.
Tak.
Chociaż wcale nie tak dawno było tak samo,
tak.
Z drugiej strony. Dobrze, na dziś kończymy.
Jako ciekawostkę powiem, natknąłem się ostatnio, czytałem, badałem, ratowałem jakieś stare tygodniki motoru i tam pewien fachowiec wypowiadał się, że nie ma takiej możliwości, a był to rok 88, nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce kodeks przewidział i dopuścił trzecie światło stopu.
To tak to kiedyś pan mówił.
Tak.
Tak, kiedyś sobie nie wyobrażali, że w środku auta będzie coś takiego jak jakieś pasy, które będą nas obtaczać i co do pomyślenia.
Ale to 88 roku mój kolega zapłacił mandat zresztą za to, że miał trzecie
światło
stopu.
A teraz Unia Europejska chce wprowadzać jeszcze takie mrygające światła stop, które będą sygnalizować o tym, że coś się dzieje przed nami, będą tak mrugać. Więc...
No to zresztą te pana programy są bardzo ciekawe. Ja czasami
bardzo
lubię słuchać i nie wiem, czy albo przegapiłem, albo byście mówili, bo też ma być Unia wprowadzić, ma te ograniczniki prędkości. Chyba
mówiliśmy o tym, tak, jak najbardziej, ale to no, w tej kadencji może to przejdzie.
Ja mam trochę ambiwalentne odczucia. Z jednej strony się bardzo cieszę.
A to zróbmy tak, że porozmawiamy o tym w przyszłym odcinku.
Jasne,
dobrze. Bo teraz musimy kończyć.
Jasne, pozdrawiam państwa.
Pozdrawiamy. Jerzy Lamański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak, za tydzień Citroen, ale też, tak jak powiedzieliśmy, no trochę o współczesnych rynku motoryzacji i tak jak pan Jerzy zechciał, to porozmawiamy o tym, co Unia Europejska zamierza wprowadzić. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.